Czesław Czerniawski. Opowieści pustej plaży. Już od kilku dni trwa sztorm. Ten jednostajny, równy szum walącego brzeg szalejącego morza wisi nad całą osadą. Słychać go w najodleglejszym nawet zakątku, w każdej uliczce, aż w końcu staje się jedną z najbardziej charakterystycznych cech niechorza. A gdy się stąd odjeżdża i ten nieustanny i tak monotonny szum pozostaje za nami i ginie, zaczyna się odczuwać jego brak. Brak czegoś, co przez cały czas towarzyszyło wszystkim naszym krokom, wszystkim naszym poczynaniom i w dzień, i w nocy. Już od kilku dni trwa sztorm. I od kilku dni siwe, potężne fale walą się na brzeg, zalewają plażę, podchodząc czasami aż po pasmo wydm i obmywając żółte kadłuby łodzi rybackich wyciągniętych w bezpieczne miejsca. A wiatr coraz to zgania ciemne chmury i sypie śniegiem, okrywając nim dachy domów, gałęzie drzew i całą plażę, która jest teraz cicha i pusta i tylko zgłodniałe mewy zostawiają tu ślad swoich łapek.
Latem wychodząc nad morze trudno dostać się na plażę, dlatego że cała plaża jest po prostu przepełniona. W tej chwili niestety mieszkańcy Niechorza, którzy już mieszkają po kilka lat, także nie zachwycają się morzem i plażą. Ja natomiast lubię bardzo często wychodzić na plażę, przyglądając się biednym mewkom, które szukając sobie pożywienia poprzez duże sztormy, po prostu dobijają się, jak im rzucić kawałek chleba, jeden drugie wydziera, tak powiem. Po prostu nikt nie chodzi tam, nikt nie chodzi za wyjątkiem rybaków, kilku, którzy tutaj są w Niechorzu. A mieszkańcy Niechorza, znając plażę i nie odczuwają tego piękna, po prostu sądząc, że tylko latem można iść na plażę. Bardzo ładnie wygląda morze i oglądać, bardzo lubię oglądać sztorm, jak jest, woda podchodzi pod, po prostu pod falochrony same, także plaża jest zajęta całą wodą.
Tak, latem, gdy wszystko dookoła jest zielone, gdy grzeje słońce, jest tutaj inaczej. Wiem to, gdyż byłem w Niechorzu kiedyś latem. Przyjeżdża się tutaj zasapaną, wąskotorową ciuchcią. Mały dworzec wita przybysza gwarem wesołego tłumu. W sezonie o każdej porze dnia, nawet wtedy, gdy leje deszcz, na przydworcowej uliczce odbywa się nieustająca promenada. Jedni tylko spacerują, drudzy odprowadzają odjeżdżających, witają przyjeżdżających, sami przyjeżdżają lub odjeżdżają. A cienki, trochę jakby przestraszony tym całym ruchem i gwarem, gwizd niepoważnej wąskotorowej lokomotywki staje się prawdziwym sygnałem nadającym rytm życiu mieszkańców wszystkich domów wczasowych. Oczywiście rytm wybitnie urlopowy, trochę leniwy, trochę ospały, a przede wszystkim bardzo swobodny.
Bardzo przykry był wypadek. Matka z Chorzowa, która miała dziecko 1,5 roku, zakochała się w jednym młodzieńcu z kolonii, który prowadził kolonię. Jeszcze jak była przystań kajakowa, ona umówiła się z gościem na kajak. Wychodząc w kajak, powstał duży sztorm. Gość, który wypożyczał kajaki, nie chciał im wypożyczyć w ogóle, no ale oni do tego sprowokali. Był jej ostatni dzień pobytu w Niechorzu, więc chciała jeszcze spędzić, przejechać się kajakiem. Przykro bardzo się skończyło ta historia, ponieważ ona tam pozostała po prostu na tej wodzie, utonęła. Gość ten wydostał się, zawiadomił administrację, administracja zawiadomiła milicję, poszukiwanie rybacy, WOP, poszukiwaliśmy ją, niestety nie mogliśmy jej znaleźć, dopiero po 7 dniach woda ją wyrzuciła.
Opowiadanie to zabrzmiało jak przykry zgrzyt, który wdarł się w tok moich wspomnień. Bo one są inne, przyjemne. Chociaż tamto lato nie było znów tak bardzo piękne. Jednak gdy wracamy pamięcią do przeszłości, od której dzieli nas kilka lat, wszystko wydaje się nam w niej miłe i przyjemne. Tak to już jest, że o rzeczach przykrych zapomina się szybko. I tak jest chyba dobrze. Dzięki temu i ja, teraz stojąc na pustej plaży, słuchając tego szumu szalejącego morza, opierając się pod muchą zimnego wiatru i chroniąc twarz przed śniegiem, mogę snuć wspomnienia i szukać wzrokiem tego miejsca, gdzie wówczas mieliśmy swój stały grajdołek, a właściwie to cały grajdoł. Mieściła się w nim cała nasza paczka, chyba z 6 osób. Pamiętam, że kopaliśmy go nie tak jak wszyscy rękoma lub dziecinnymi łopatkami, lecz prawdziwą łopatą, którą wynalazł gdzieś gruby Tadzio, kierownik ekipy ratowników pilnujących plaży, a nasz nieodłączny kumpel. W skład naszej paczki wchodziła jeszcze ciotka wraz z dorosłym synalkiem, którego wciąż trzymała przy sobie i strofowała niczym małe dziecko, tratwa, tak przezywaliśmy sympatię Tadzia, jako że niemal stale moczyła się w wodzie, oraz para zakochanych, Zenek i Irka, którzy ciągle gdzieś znikali, a którzy cieszyli się wielką sympatią nas wszystkich. Była z nich naprawdę bardzo dobrana para i wszyscy zazdrościliśmy im ich uczucia. Zimno. Przeraźliwe zimno wciskające się wraz z wiatrem w każdą szparę ubrania przerywa wspomnienia. Znikła gdzieś zatłoczona opalonymi ciałami plaża, znów jest tylko sztormowe morze i pustka i łodzie wyciągnięte na brzeg. I ten szum fal wciąż jednakowy, monotonny.
Jak ten skuter szwedzki zaczął tonąć, ja go pierwszy zauważyłem naprzeciw rywala. Widocznie mu motory nawaliły, to coś, bo fale go pchały bliżej lądu. Gdzie ty go dalej widziałeś?
Mnie powiedział Wesołowski, że jakiś statek idzie na ląd. No ja fakt nie wierzyłem z początku, ale bo to po prostu nie było nie do wiary, żeby jakiś statek dochodził do lądu. Dlaczego? Dlatego, że rano było idealnie spokojnie, myśmy byli na morzu jeszcze na połowie. No ale później gdzieś koło godziny 13 zerwał się duży sztorm. No fala była już możliwa. Więc wierząc, nie wierząc, wyleciałem zobaczyć faktycznie. Idzie w stronę lądu jakaś większa jednostka, no. To był szkuner trzymasztowy, no to już spora jednostka jest. Więc od razu sobie zdałem z tego sprawę, że on ma awarię silników. Żagle wiatr jemu poobrywał w ten czas, tylko tak szczępy wisiały tego. No i posuwał się z dosyć dużą szybkością z wiatrem na stronę lądu. No i mniej więcej już określiłem, w którym miejscu go wyrzuci. Doleciałem do lodzi, w ten czas ja wziąłem bosaka, wziąłem kolo ratunkowe z liną, no i pobiegłem. Biegło już sporo ludzi, ja chyba byłem 5. czy 6. za tymi ludźmi. Niczym doleciałem na wysokość domu dziecka, on utknął już na mieliznę. Już stanął, przechylił się od razu, zaraz na bok. No i zauważyliśmy, że jest 5 ludzi na tym statku.
Ale przed tym jeszcze ja obserwowałem go przez cały czas. Widziałem, jak oni się chcieli zakotwiczyć, bo ich widziałem, jak oni szli, na przykład fale spychała w kierunku Nichorza. No i oni się usiłowali kilka razy zakotwiczyć, lecz kotwicy już im nie wytrzymały. Aż dopiero on wieczorem sam, gdzieś była godzina, zdaje się, jak się nie mylę, około 3 czy 4, dopiero jego zepchnęło naprzeciw domu dziecka.
Bardzo możliwe, że oni na kotwicy stali, to nie ulega wątpliwości, to był ich jedyny ostatni ratunek, stać na kotwicy z chwilą, gdy żar nawalili. Ale taki sztorm, to on, na kotwicy, ich oni nie mogli ustać na kotwicy na takim sztormie, w żadnym wypadku, bo to była za wysoka fala. I to oni już byli za blisko lądu, ona była za ostro się lamała, więc im kotwicę urwało i wtedy już szli na pastwę los.
Kiedy fale wyrzuciło na mieliznę, obserwowałem dłuższy czas, no widzieli, że już nie ma ratunku, bo już cały statek ich został przychalany na bok. W tym czasie zauważyłem, że najpierw trzech skoczyło na przykład do wody. Wyście w tym czasie już byli, na przykład cała ekipa ratunkowa, bo byliście na przykład z linami koło domu dziecka. A później przy ostatku, jak już wszyscy wyskoczyli z tego statku, dopiero przy ostatku skoczył jeszcze sam jeden, ten, jak później twierdzili, że to był kapitan statku tego.
Tak, to był staruszek, to był starszy gość już, więc jak ci koledzy jego opowiadali po niemiecku, bo tylko można było się z nimi porozumieć po niemiecku, więc on opowiadał, że to już ten kapitan miał 86 lat. No, czy to było zgodne z prawdą? W każdym razie dobrze był już wiekiem szargany ten człowiek, bo przecież z bliska go widziałem. No tak, w ten czas było, żeby nie mieli ci marynarze żadnej pomocy z rządu, to ginęliby to już bezwarunkowe. No, szczęście im dopisało, że to było w dzień i akurat vis-a-vis osady tej niechorzy. To było jedyne szczęście ich, bo gdyby w nocy, to i tak już z nich, bo to raz, że było zimno, drugi raz, że była duża bardzo fala, a przecież taką lodowatą wodę, jak się wskoczy, to człowiek momentalnie, no ile ma przytomność tą i ma siłę tą minutę, no z górą więcej nie może mieć w takiej lodowatej wodzie, a później to już normalnie, że przychodzi, że już kurcz chwyta, sztywnieje i człowiek staje się bezwładny. Jednego, którego na przykład ja ostatniego wyratowałem, to już jego odniosło od statku jakieś ze 400 metrów. I widziałem, że skoczyło trzech, dwóch żeśmy wyciągli, jednego nie ma. I zauważyłem jakieś dopiero ze 400 metrów od statku w stronę wschodnią. Jego zdryfowało tamtego, ale on miał pasy ratunkowe na sobie, nałożone, więc jego na powierzchni wody utrzymywało, mimo tego, że nadeszedł ten balwan, ten tak zwany ta fala wielka, ten grzywacz, i jego skręciło tam parę razy. On już był, on przytomność bodajże nie miał, ale jak to się mówi, tonący to i brzydwy się chwyta. Szczęście, że był lisy. Żeby nie był lisy, to by nie zauważył. Nie, to jest zupełnie poważnie mówię. Tak, na słonko odbijało słonko od głowy. Zauważyłem, no i w ten czas rzuciłem się do wody, jak fala podbiła go bliżej. No uniosła i mnie fala wówczas do góry. Ale miałem na sobie koło ratunkowe. I z linką, na brzegu dwóch kumpli stał i trzymali tą linkę. Więc jak ja mu podałem rękę, to on mnie od razu chwycił w ten czas za rękę, ale już ja też pływałem na tym kole ratunkowym. I krzyczę na tamtych kompli, żeby ciągli, ciąg! A jak pociągli, wyrwali mnie kolo, ja zostałem się z tym topielcem razem. Ale na tyle byłem przytomny, że nogami odepchnęło mnie od siebie i sam zacząłem płynąć w stronę brzegu już. Ale tamci wzięli te kolo, popuścili i fala się cofała i napędziła te kolo ratunkowe na mnie. No wówczas ja dwoma rękami jak się schwyciłem za te kolo, no i oni wyciągli jego i mnie. I jak odchodziłem, jak się żegnałem, to pokazał mi, że ma w domu czworo malutkich i mówi, żeby nie ja, to on by już nie żył. I tak bardzo dziękował, bardzo był taki wdzięczny dla mnie ten człowiek.
Tak, co do dalszych ich losu, tych marynarzy, to na drugi dzień przyjechali dwie taksówki na przykład
z konsulatu
i zabrali ich. Co do statku, to statek został prawie rozmiażdżony całkiem, w ogóle wyrzucony na brzeg, za wyjątkiem tylko maszyna i kamów została, co do dzisiejszego dnia, co znajduje się naprzeciw domu dziecka, bo wygłosił jakieś 400 metrów.
Dom dziecka. Znajome to miejsce. Właśnie tam nasz gruby Tadzio, a naprawdę miał potężne brzuszysko uwydatnione jeszcze ciasnymi czerwonymi ślipkami, udzielał dzieciom nauki pływania. Były to chyba jedyne chwile, gdy widzieliśmy go w wodzie. A i to wchodził do niej z takim ociąganiem, z takim otrząsaniem się, że pękaliśmy ze śmiechu. Jego podwładni z ekipy ratowników obserwowali morze, wypływali łódką, by hamować zapędy zbyt zapalczywych pływaków, a Tadzio całymi dniami leżał w naszym grajdołku i spał. Kiedy wstawaliśmy, by popływać, budziliśmy go. Tadzio, idziemy do wody. Idźcie, idźcie, mruczał nie otwierając oczu. No chodź z nami, dajcie spokój. Woda zimna. Brrr. Wstrząsał się i spał dalej. To budzenie go i ten dialog stały się z czasem obowiązkowym rytuałem, który celebrowaliśmy z należytą powagą, chociaż każde z nas dusiło w sobie z trudem hamowany śmiech. A kiedyś, tym razem nie zimno i nie wiatr przerwały moje wspomnienia. Uczynili to ludzie, ubrani w granatowe kurtki ze złotymi galonami na rękawach. Na szyjach grube szaliki, na głowie czapki na baranku z uszami, na nogach filcowe buty. Kierownik obwodu ochrony wybrzeża i nadzorca wydm. Nadzorca wydm. Trochę dziwnie to brzmi i trochę dziwne to zajęcie.
Było to w roku 61, w lutym. Siedząc przy stole, rozmawiając z żoną, przychodzi rybak, składa meldunek, że szaleje, że może po prostu mówiąc sztormuje, nie? Przychodząc ja do kierownika swojego obwodu, więc kierownik mi daje polecenie, ubierz się, no i idź sprawdź kierunek na przykład po Gorzelicy. Tam są brzegi bardzo wąskie, piaszczyste, więc tam może zabrać sztorm. Więc ja ubieram się i na rozkaz kierownika, idąc w kierunku Pogorzelicy, wchodząc na widmę piaszczystą, faktycznie podchodzi bardzo duża fala i zabiera duże, duże płaty, mówiąc, ziemi. Więc ja, moim obowiązkiem jest to wszystko sprawdzić, opisać, no i później podawać do Urzędu Naszego Morskiego.
W roku 1946 mieliśmy dość silny sztorm w porywach o sile wiatru do 10 w skali Beauforta. W roku tym właśnie sztorm szalał bardzo silnie, podmywając na szereg odcinkach, jak Niechorzów, Pobierowie, Mrzeżynie, zabierając po kilkaset metrów kwadratowych wydmy ustalonej. Po takim sztormie musieliśmy natychmiast przystąpić do zabezpieczenia wydm w postaci budowania nowych szachownic z ciny lub chrustu, ażeby natychmiast zabezpieczyć ruch lotnego piasku i tą wydmę zabraną po prostu formować ponownie. Ażeby zabezpieczyć osiedle, bo gdyby nie było wału ochronnego wydmy, dane osiedle byłby zagrożone przed zalaniem fali morskiej i uległby zniszczeniu.
Wiedzieliśmy, że po wydmach chodzić nie wolno. Lubiliśmy jednak bardzo spacery plażą wzdłuż morskiego brzegu. W jedną stronę do Pogorzelic, a w drugą aż do wysokiego, urwistego brzegu, na szczycie którego stoi latarnia morska. I jeszcze dalej, aż pod Rewal. W ciche, pogodne i słoneczne dni idzie się tutaj wzdłuż linii wesoło-żółtego piasku i soczyście-błękitnego, łagodnie falującego morza, które gdzieś daleko, daleko styka się z nieco jaśniejszym błękitem nieba. A czasami zdaje się, że tej granicy w ogóle nie ma, że niebo jest przedłużeniem morza, a morze dalszym ciągiem nieba. W takie piękne dni na przystani nie było łodzi rybackich. Kiedy jednak miałeś dobry wzrok, mogłeś dostrzec je na morzu, gdzieś tam w pobliżu tej prawie niedostrzegalnej granicy, która zwie się widnokręgiem. Z plaży wyglądały one jak małe żółte plamki farby, która spadła przypadkiem z pędzla malarza na tę czystą płaszczyznę niebieskiej barwy.
Pamiętam, było to pozaprzeszłym roku. Wyjechaliśmy na Apolów z kolegą Szyszkiem Aleksandrem na Dorsza. Wówczas mieliśmy zastawionych około 3000 haków. Następnego dnia pojechaliśmy zbierać naturalnie te haczyki. No i zaczęła się pogarszyć pogoda. Przyszedł północno-wschodni wiatr. Dojechaliśmy, to było około 12 km od lądu. Zaczęliśmy zbierać i coraz było gorzej. Zebraliśmy pół haków. Już fala dochodziła do jakichś 3 skali Beauforta. No, na naszej jednostki 3 skali Beauforta to już jest zawsze coś. No, teraz co mamy robić? Pytam się u kolegi, czy zbieramy dalej, czy wracamy do domu. On ściska ramionami, no to jest jasne, ryby było możliwe na hakach, i haków szkoda, i ryby szkoda. Więc postanowiliśmy zbierać haki do końca. Gdy zebraliśmy, mieliśmy jakieś, no 16 skrzyń pełnych było, to było jakieś około 800 kilo ryby. Ale już było do tego stopnia źle, że już wlewało. No do domu było jednak też daleko, było około 25 kilometrów. No i postanowiliśmy nie jechać do domu, bo niczym dojedziemy do domu, będzie trwało około 3 godzin czasu. Więc na brzegu, do brzegu już nie dobijemy, bo przy samym lądzie na tych mieliznach w ten czas fala mocno się załamuje. Więc postanowiliśmy jechać do Dziwnowa. Na wysokości Pobierowa byliśmy od lądu jakieś 8 kilometrów już, bo my z ukosa tak jechali. Z nordostu na west. I wówczas wlało nam bardzo duża fala wody. Było, gdy tak wlało, bez przesady około 30 wiader. Szybko wzięliśmy za wiadra. Motor nie stanął za wiadra, wzięliśmy, wylaliśmy wodę i zaczęliśmy strzelać rakiety. No. Powiedziałem do Szyszki, mówię, smale rakiety do góry, wystrzelił 10 sztuk. Gdy dobiliśmy do Dziwnowa, okazało się, że nikt ani jednej tej rakiety nie widział. No, do Dziwnowa wchodząc w Główki, do portu, to pozakładaliśmy kamuzelki ratunkowe. No faktycznie, tam było już źle. Tam trzeba brakowało tylko tego, ażeby silnik stanął i to już byłby i z nami koniec.
Niedaleko za przystanią na urwistym wzniesieniu stoi latarnia morska. Do niej przede wszystkim kierowaliśmy swoje kroki. Wysoka, smukła, czerwono-szara wieża ze szklaną kopułą przyciągała nas swoją wyniosłą samotnością, w której było coś niezwykłego, coś urokliwie tajemniczego. W dzień widać ją było tylko z jednego miejsca na ulicy przy stacji kolejki wąskotorowej. Nocą natomiast jasny promień jej światła ogarniał całe Niechorze i jego okolice od horyzontu po horyzont. Towarzyszył grupom spacerowiczów, spragnionym wieczornego chłodu po upalnym dniu spędzonym na plaży, zakochanym parom szukającym samotności na ścieżkach sosnowego lasu, zapalonym brydżystom spędzającym całe noce przy grze na oszklonych werandach domów wczasowych. Zapalało się to światło wraz z nastaniem mroku i gasło, gdy na niebie rozpływała się poświata wstającego dnia. I każdemu z wczasowiczów przypominało o istnieniu świata i spraw, które nie każdy profan z głębi lądu potrafi poznać i zrozumieć.
Przybyłem tutaj w roku 1947, za starą tutaj latarnię, zniszczona. Była ona cała góra latarni, całe urządzenie, główne światła zostały zniszczone przez wybuch lub granat. Więc odbudowana została ona w 1948 roku. Aparatura zakupiona ze Szwecji, jest to nowoczesna. Jej siła jest bardzo, żarówki maksymalna, bo tam jest tylko żarówka 1000 W, ale za pomocą tych pryzmatów i soczewek będzie to światło zasilone 20-krotnie. Także nasze światło latarni widoczne jest na morze do 50 km, czyli 23 mile morskie. Służba latarni jest i na obserwację morza. Mamy często takie wypadki, jak zeszłego roku, 2 lata wstecz. Został tutaj niemiecki statek Kutter, więc to był NRD, który wzywał pomocy, gdy miał awarię w motoru. Dzięki naszej tutaj zapobiegłości, które zostały podane telefonicznie do Kołobrzega. Kołobrzeg wysłał na ratunek inny statek ratowniczy i tak ten statek został uratowany. Są takie wypadki, że ich podczas silnych sztormów, gdzie się trzeba obserwacje prowadzić, zauważać się czerwone światła nocą lub jakieś inne tam zjawiska, więc trzeba dzwonić do portu, gdyż nie mamy żadnych radiostacji. I dopiero porty wysyłają pomoc. Także się nieraz jest ta nasza służba tutaj latem, jest nie, ale zimą bardzo ciężka, gdyż nasza odpowiedzialność jest tutaj za żeglugę i za każdą jedną jednostkę, która na morze wyjdzie. Musimy na nią tak samo uważać, jak i inne porty i straż portową.
Tym razem nie zimno, nie wiatr, a nawet nie ludzie przerywają moje wspomnienia. Tym razem jest to zmrok, który sprawia, że sztormujące rozkołysane morze jest coraz bardziej ciemne i nieprzyjazne, że zaśnieżona plaża jest coraz bardziej pusta, gdyż odleciały nawet wygłodzone mewy. A wraz z tym zmrokiem, wysoko nad morzem, nad pustą plażą, nad całym Niechorzem rozpala się światło latarni morskiej, by niestrudzenie mrugać ku statkom daleko od lądu, od tej pustej plaży, przebijającym się przez sztorm ku bezpiecznej przystani. I tylko to światło jest takie samo jak zawsze. Takie samo jak to, które świeciło tego lata, kiedy tutaj byłem. Ono zawsze pozostaje takie same, bez względu na to, czy jest zielono i świeci słońce, czy dmie zimowy wiatr i sypie śniegiem na pustą plażę. To światło i ten szum morza, ten szum szalejącego, wściekłego morza, które wali na ląd fala za falą. Ten szum jednostajny, równy i monotonny, który teraz, gdy się oddalam od tego morza, od tej plaży, cichnie poza mną stopniowo i ginie. A którego, wiem to doskonale, już wkrótce na nowo będzie mi brak i który sprawi, że tutaj wrócę. Nie wiem kiedy, ale wrócę na pewno. Tak jak ci wszyscy, którzy słyszeli ten szum choć raz.
Były to opowieści pustej plaży, przygotowane na antenę przez Czesława Czerniawskiego.